Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Dzisiaj jest generał dywizji Bogusław Pacek, profesor nauk społecznych, były rektor Akademii Obrony Narodowej, obecnie dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Ja na początku chciałabym wrócić do incydentu w Przewodowie pod Chrubieszowem, dlatego że z badań Ibris wynika, że większość Polaków, prawie 54%, dobrze ocenia reakcję polskich władz na ten incydent. Ja natomiast, obserwując wówczas na bieżąco tego popołudnia i tego wieczoru, miałam wrażenie, że media trochę spanikowały, to znaczy te wszystkie programy na żywo i ton wypowiedzi publicystów był trochę taki, że mógł jednak przestraszyć Polaków. Czy pan generał ma poczucie, że w ciągu tych kilku godzin, kiedy nie mieliśmy jednak informacji od polskiego rządu, właściwie więcej dowiadywaliśmy się z zagranicy od amerykańskich władz, z amerykańskich agencji prasowych, czy w tym czasie, jak pan obserwował to, co mówiło się w przestrzeni medialnej, że są jakieś nastroje paniczne, że są jakieś może teorie spiskowe, a może nie spiskowe, może możliwe byłoby, przynajmniej teoretycznie jakoś prawdopodobne, że rzeczywiście Rosja mogłaby uderzyć w Polskę jakąś rakietą, udając przy okazji, że to był wypadek, po to, żeby nas, w ogóle zachodnie społeczeństwa, zastraszyć.
Ta komunikacja władz państwowych, także dziennikarzy najważniejszych mediów, generalnie była dobra, chociaż w dużym stopniu wynikała właśnie z zaskoczenia i pewnie też nie bardzo było wiadomo, jak reagować. O dziwo albo na szczęście właśnie to przyniosło dobry zupełnie skutek. Co należy robić w takich sytuacjach i co zrobiono, a czego nie? No przede wszystkim należy zrobić wszystko, aby neutralizować zagrożenie, bo to jest tak jak pożar, jak się pali, to najważniejsze ratować życie ludzkie, a potem dopiero myśleć o wszystkim innym. I w tej kwestii trudno tutaj cokolwiek zmienić, zarzucić, to był pojedynczy akt. A druga kwestia to jest panować nad sytuacją. Przypomnę taki akt z historii w Madrycie wiele, wiele lat temu, kiedy walczący Hiszpanie otrzymali informacje od terrorystów, że jeżeli nie wycofają się z Iraku, to dojdzie do ataku terrorystycznego. Zareagowali tak, jak chcieli terroryści, a mimo wszystko doszło do zamachów na dworcu kolejowym w Madrycie. I co się później okazało? Liczba ofiar śmiertelnych, około 100, wynikała głównie z paniki. Ona nie wynikała z tego, że ten wybuch zabił tyle osób, tylko zabiła panika, ponieważ karetki jeździły bezmyślnie od szpitala do szpitala, nikt nie panował nad sytuacją, ludzie się tratowali także i tak dalej. I aby nie doszło do takiego podobnego, chociaż tu jest oczywiście inna sytuacja, nie, efektu, to państwo, dziennikarze w tym mogą pomóc lub nie, ale też powinni się poczuwać do takiego obowiązku. W ramach tej wstępnej komunikacji powinni wszyscy dążyć do tego, aby zło nie zwiększyło swoich skutków, czyli aby opanować sytuację. I pod tym względem ten przypadek jest przypadkiem dobrze, że tak powiem, skomunikowanym, czyli brak komunikacji tak na dobrą sprawę spowodował ciszę, bo lepsza jest kiepska, że tak powiem, cisza niż bardzo dobre nagłaśnianie paniki. I to, czego ja się obawiałem w tej sytuacji, a jest wiele dowodów na to, że dziennikarze niechcący wspomogli parę działań terrorystycznych już w świecie, to ta moja obawa wynikała z tego, że dziennikarze zaczną się prześcigiwać w informacjach, jakichś pogłoskach, jeszcze czymś. Tego nie było. I niezależnie od tego, czy to było przypadkowe, czy celowe, szapoba, świat dziennikarski zachował się jak trzeba. Ponieważ tak trzeba było. Trzeba było przemilczeć, poczekać, chociaż na pewno wielu świeżbiły dłonie, że tak powiem, nad klawiaturą, żeby jak najwięcej, jak najszybciej nagrać, napisać, no bo rosną słupki oglądalności. Ludzie wtedy czekają na każdy sygnał. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest także dość, według mnie, pragmatyczne postępowanie władz państwowych, które nie wyrywały się z informacjami, obojętnie jakimi, tylko żeby informować, tylko czekały w spokoju na jakąś rzetelną informację. Oczywiście są i błędy. Błędy z tego, popełniono dwa błędy istotne. Jednym błędem oczywiście było wezwanie ambasadora Rosji w nocy i z wręczeniem mu jakiejś tam noty. No, za chwilę się okazało, że to jednak chyba nie Rosjanie. A druga kwestia to jest taka, że ta cisza ze strony rządu była trochę zbyt długa i niepotrzebna, ponieważ ludzie potrzebowali informacji jakiejkolwiek. I wtedy wystarczyłoby, i tutaj po to jest Polska Agencja Prasowa, po to są oficjalne różne czynniki, ministrowie, którzy robią natychmiast konferencję prasową i biegną tam wszyscy dziennikarze, żeby usłyszeć dwa zdania. To nie musi. I te dwa zdania wtedy są powtarzane wszędzie. I te dwa zdania powinny brzmieć mniej więcej tak. Szanowni Państwo, to był pojedynczy atak rakiety. Nie ma żadnych danych, aby groziła nam wojna. Zachowujemy spokój, ustalimy, kto jest sprawcą. Zabrakło słowa pojedynczy. Ja także otrzymałem mnóstwo telefonów, często występuję w mediach i wiele osób, znanych mi i nieznanych w różny sposób, próbowało ustalić, czy rozpoczęła się wojna. Przeze mnie, czy rozpoczęła się wojna. Ja szczerze mówiąc też byłem bezradny, ponieważ no, jestem generałem, profesorem i nie wypada mi opowiadać głupot, tylko mam mówić prawdę. A prawda jest taka, że mogę odpowiedzieć nie wiem. Nie wiem po prostu. Pojedynczy akt oznacza nie wiem. Czy polskie władze wiedziały wcześniej? Władze, mówię ogólnie, rządowe, samorządowe, wszyscy ci, którzy mieli na to wpływ, bo przecież tam były też władze lokalne, miejscowe. Czy wiedziała? No wiedziała, bo Amerykanie od razu poinformowali Polskę. To, że Amerykanie, to się nie dziwmy, Amerykanie dysponują dużo większymi możliwościami rozpoznawczymi takiej sytuacji. To jest wywiad satelitarny, to są doskonałe samoloty AWACS, które latają wzdłuż granicy. No jest wiele takich bardzo nowoczesnych środków, którymi dysponują Amerykanie i to nas nie kompromituje w żaden sposób, że otrzymaliśmy te informacje od Amerykanów. Tylko te informacje powinny być trochę wcześniej udostępnione. Tutaj nie ma co też jakoś nadmiernie bić się w piersi, bo nic się nie stało. Czyli Polacy nie wsiedli gwałtownie do samochodów, nie zaczęli wyjeżdżać. Ja pamiętam taką sytuację z Gdańska, w którym przez kilkadziesiąt lat mieszkałem, że ukazał się dym nad rafinerią gdańską, jakiś dym, para i tak dalej. I o 11 w nocy ludzie zaczęli wsiadać w samochody i pilnie wyjeżdżać z Gdańska. Po czym okazało się za moment, że to nic strasznego, tylko nie podano tej informacji w telewizji, chociażby lokalnej. Kiedy podano, no to połowa już, że tak powiem, zablokowana, nie mogła wyjechać ani w stronę Warszawy, ani w stronę Bydgoszczy, czy jakiegoś innego miasta. I tutaj na szczęście nic się nie stało, ale wnioski z tego są takie, że na przyszłość w większym stopniu mamy różne agendy zarządzania kryzysowego. W państwie to wszystko funkcjonuje i działa i one pod tym względem mogły zadziałać wcześniej, oczywiście mając na to zgodę czynników państwowych, bo tutaj ta komunikacja jest ogromnie istotna i decydowanie następuje tak naprawdę z fotela premiera. To nie jest takie decydowanie, że sobie przychodzi pan urzędnik i mówi, dobra, to ja teraz powiem to albo powiem to, bo to są losy państwa w takich sytuacjach i wszczęcie paniki, ono jest możliwe. I ja w tej sytuacji obawiałem się, że dojdzie do paniki, że ta rakieta spowoduje jakieś gwałtowne wsiadanie do samochodów i wyjazdy na zachód. Pamiętajmy, że Polacy już zaopatrzyli się w kanistry z benzyną, jeszcze z wcześniejszego okresu, to pamiętamy, kiedy ta wojna zaczęła się w Ukrainie, no i Polacy kupowali kaszę, ryż, jakieś puszki. To jest z jednej strony dzisiaj śmieszne, a z drugiej strony wcale nie, bo każdy chce zrealizować to, co w życiu jest najważniejsze, czyli zachować życie swoje i swoich bliskich. A do tego potrzeba była z jednej strony kasza, olej, groch, a z drugiej strony to paliwo. Więc mając świadomość, że ludzie, no w każdym domu prawie jakiś samochód stoi, pod każdym domem, że wsiądą samochody i zaczną wyjeżdżać na zachód, a przynajmniej ci spod Lublina, trochę się tego obawiałem. Polacy też zachowali się bardzo trzeźwo, nie było, było widać może przerażenie, może zakłopotanie, może niepewność wielką, ale nie było widać paniki. Nigdzie nie było paniki. I to jest dobre. Trochę w tym albo w dużym stopniu pomogło jednak generalnie rozsądne działanie władz i bardzo rozsądne działanie dziennikarzy. Szapoba jeszcze raz, ponieważ wyobrażam sobie, że to nie było łatwe i że wiele stacji, pism, telewizji, no cokolwiek z ulicy nawet chętnie by nadało, bo to wszyscy by się rzucili wtedy, słupki oglądalności czy słyszalności rosną, reklamy za chwilę pojawi się więcej. Wiemy, jak to chodzi, a tutaj tak nie było. Generalnie to jest nie pierwszy raz. Oceniam, że w sytuacjach kryzysowych polscy dziennikarze zachowują się dobrze, zachowują się poważnie, zachowują się odpowiedzialnie. Widziałem, jak to jest w różnych państwach i w różnych częściach świata. I w Afryce, i w Ameryce, i w Azji, i w Europie. I to wszędzie jest tak samo. Wszędzie na świecie to jest zawód dziennikarski i on między innymi polega na tym, że kto pierwszy poda jakąś informację, no ten jest lepszy. To jest wielki sukces dla dziennikarza, tak jak dla żołnierza pokonać przeciwnika, dla dziennikarza jest zdobyć informację. Więc ja się temu nie dziwię. I ta powściągliwość wymaga ogromnej odpowiedzialności, a czasami straty słuchaczy, czytelników, widzów, bo pójdą gdzie indziej, jeżeli ktoś pierwszy się wychyli. Więc to było bardzo dobre i bardzo ważne.
Panie generale, a brał pan chociaż przez chwilę w minimalnym choć stopniu pod uwagę taką ewentualność, że to mogłaby być prowokacja Rosji, żeby przestraszyć Polskę i przestraszyć Zachód?
Panie, ja oczywiście brałem pod uwagę, tak jak wielu Polaków na pewno, że to nie jest albo prowokacja, albo celowe uderzenie, ponieważ informacja poszła od początku, że to jest rakieta rosyjska. I tutaj, co by nie powiedział, z tego należy wyciągnąć wnioski, bo no, co by nie powiedział, działanie było pod tym względem pochopne. Jeżeli Amerykanie już w pierwszych godzinach mieli informację, że to jest rakieta, która nie przyleciała, że to nie jest rosyjskie działanie, po prostu powiedzmy wprost, ta ocena była dość łatwa, ponieważ albo Rosjanie mogli taką rakietę wystrzelić z terytorium Ukrainy, albo biorąc pod uwagę jej dystans, czyli odległość, na jaką może ona lecieć, to ona nie mogła wystartować z terytorium Rosji. Bo to jest za daleko po prostu do tego miejsca, gdzie spadła. W związku z powyższym trochę tutaj dziegciu do tej beczki miodu można by jednak wrzucić. Ja nie wrzucam, ponieważ nawet biorąc pod uwagę ocenę tych ośrodków monitorujących, wojskowych, innych, które są w państwie, no jest to zawsze zaskoczenie, taka jest prawda. To jest wniosek, który należy wyciągnąć oczywiście na przyszłość pod względem tego, co Polska musi posiadać, jeżeli chodzi o elementy rozpoznawcze, monitorujące, nie tylko strącające takie rakiety, bo powiedzmy sobie szczerze, strącenie tej rakiety nawet przy posiadaniu informacji, że ona wystartowała, albo że leci w polską stronę, było prawie żadne szanse na to, bo to nie jest tak, że są systemy przeciwlotnicze czy jakiejś obrony powietrznej ustawione co kilka kilometrów wzdłuż całej granicy. To żadne państwo na to sobie nie może pozwolić, więc chroni się newralgiczne, chronią państwa duże aglomeracje miejskie i chronią to, co jest najważniejsze, czyli infrastrukturę krytyczną. Elektrownie, rafinerie, węzły komunikacyjne, ważne instytucje państwowe, ale nigdzie nie chroni się każdego metra, na to nie ma szans.
Panie generale, ja wracam jeszcze do tego przewodowa, dlatego że w tych dniach, zaraz po tym uderzeniu rakiety, pan premier Morawiecki mówił o 7 czarnych wariantach naruszenia bezpieczeństwa państwa. On ich nie zdefiniował, ale stwierdził, że rząd dysponuje takimi wariantami i stara się na nie przygotować. Ja zastanawiam się z punktu widzenia społecznego, żeby przygotować społeczeństwo na to, że coś takiego może się jeszcze powtórzyć. Różnego rodzaju naruszenia. Na co społeczeństwo powinno się przygotować, żeby nie być zaskoczonym, żeby reagować spokojnie i nie reagować paniką? Co może się wydarzyć jeszcze, jeśli chodzi o przeniesienie, naruszenie bezpieczeństwa Polski, naruszenie naszych granic w związku z toczącą się
obawą? Skala zagrożeń oczywiście ona jest, zagrożenia są analizowane w każdym państwie i u nas także zagrożenia są analizowane, są dzielone, wskazywane są priorytetowe zagrożenia, zarówno dla państwa, globalnie dla państwa, jak i dla lokalnych ośrodków, dla miast, także zagrożenia dla pojedynczego człowieka. Kiedy wychodzi pani rano z domu, no to zastanawia się pani, czy pani nie zmarznie na przykład, to jest zagrożenie, albo czy dziecko się nie przeziębi, albo czy się nie zarazi ktoś z rodziny pandemią, COVID-em i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas to analizuje, no i zakłada albo ciepłe rękawiczki, albo bierze aspirynę, albo coś tam. W państwie takie analizy są też robione, czy jest ich 7 akurat, za bardzo nie przywiązuje się do tych 7 wskazanych przez pana premiera. Natomiast należałoby te zagrożenia rozpatrzeć w kategorii różnych rodzajów tych zagrożeń. Dzisiaj na plan pierwszy wyszły zagrożenia wojenne. I możemy zadać sobie pytanie, czy grozi Polsce wojna, a jeżeli tak, to jak się Polacy do tego powinni przygotować, albo co mogą zrobić, żeby zmniejszyć to zagrożenie, poza zadaniami państwa oczywiście, bo to jest także oddzielny temat. Możemy powiedzieć, że mamy nadal, występują w Polsce zagrożenia covidowe, zagrożenia grypowe, bo za chwilę grypa, już nie covid, też się pewnie bardziej pokaże. I jeszcze inne zagrożenia i tu jest oddzielny temat, także służę odpowiedziami, jak każdy obywatel, jak państwo, jak wszyscy powinniśmy robić. Mamy wreszcie zagrożenia, powiedzmy, drogowe, komunikacyjne. Ginęło w Polsce 20 lat temu 7 tysięcy ludzi na drogach, dzisiaj ginie około 3 tysięcy, trochę ponad. No i znowu możemy powiedzieć, no państwo pokazuje, zmniejsza prędkość na drogach, mandatami każe po kilka tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej. To ma służyć podobno nie temu, żeby wyciągnąć kasę od obywatela, tylko zwiększeniu bezpieczeństwa. I mógłbym tak długo jeszcze wliczać.
Ale zostańmy, panie generale, przy tych zagrożeniach wojennych. Tak.
Tak. I teraz na wojnę. Na wojnę można się przygotować rzeczywiście w kategoriach państwa i państwo przygotowuje się na wojnę przede wszystkim odstraszając przeciwnika od swojego terytorium. W ostatnich dniach była od swojego terytorium, w sensie od zamachu na swoje terytorium, na ludność. Kilka dni temu, w zasadzie wczoraj, dzisiaj jeszcze toczy się debata na temat, czy patrioty ustawione przy naszej granicy byłyby tylko nic nie robiącymi makietami, czy też zwiększałyby polskie bezpieczeństwo. No to tak jak będziemy rozumowali, to wszystko, co ma wojsko, było makietami od 1945 roku, bo ani przez jeden dzień nie uczestniczyliśmy w wojnie. W związku z powyższym odpowiadam na tego typu wątpliwości wprost. Oczywisty sposób ustawiane patrioty po polskiej stronie zwiększają nasze bezpieczeństwo z dwóch powodów. Po pierwsze, że jak już wystrzeli, to rakieta zostanie w dużym stopniu, możemy założyć, jeżeli te systemy ustawimy przy dużej jakiejś aglomeracji, zostanie strącona i ludzie nie zginą. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że przeciwnik, który wie o tym, że mamy ustawione tu patrioty, nie będzie kierował tam swoich agresywnych zamiarów. W związku z powyższym zmniejszamy to zagrożenie. Tak jest z pandemią. Dlaczego się szczepimy? No dlatego, że jak uderzy we mnie COVID, bo przecież nie zakładam, że się nie zetknę z kimś, to ja będę uodporniony, a szczepię się na wszelki wypadek, bo być może nigdy w życiu nie spotka mnie ani jeden maleńki, że tak powiem, zarazek, neologizmy tworzę, COVID-u. To jest przygotowanie państwa, czyli potencjał obronny z jednej strony własny, sojusze z innymi państwami, no przyjazne relacje z sąsiadami, to są takie rzeczy najważniejsze. A jak każdy obywatel może się przygotować? I tutaj są dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź to jest udział w walce, to co powiedzieli Ukraińcy. Uczestnicząc w walce, zmniejszają możliwość, zmniejszają zagrożenia co do likwidacji społeczeństwa, kolejnych zabitych i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak ryzykują własnym życiem. A druga rzecz to jest przygotowanie do przetrwania. To, co jest pięto Achillesa Polski w dużym stopniu, to jest budowanie schronów na przykład. Niektórzy starsi, jeszcze ode mnie starsi, mają schrony w swoich domach. No i pukaliśmy się w czoło do niedawna, na co mu ta piwnica taka wybetonowana. No dzisiaj to pewnie nie jeden z nas chciałby mieć taką piwnicę, bo jak sobie wyobrazimy, że na nasze miasto spadnie coś tam, a never say never, my nie możemy tego wykluczyć, że za lat 5 albo 10 nie rozpocznie się coś poważnego skierowanego w Polskę. W związku z powyższym oni się przygotowali, mają schrony. Ktoś inny wie, gdzie jest magazyn, gdzie można pobrać maskę przeciwgazową i płaszcz ochronny, gdyby to było skażenie chemiczne, promieniotwórcze. Niestety tutaj małe załamanie rąk. Polska ma przygotowane tego typu zasoby tylko dla 3% społeczeństwa. Obrona cywilna i ochrona ludności w Polsce leży od kilkudziesięciu lat, od 90. lat, tak na dobrą sprawę, zaczęła się kłaść, a potem to już tylko leżała i leżała i leżała i leży. Mówię wprost i to nie jest żadna krytyka polityczna, to jest stwierdzenie stanu, który mamy. Dzisiaj jedna z najważniejszych ustaw, jakiej brakuje, to jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wreszcie co obywatel może zrobić? No to co robię, przed chwilą śmiałem się z benzyny i śmiałem się z tych puszek, ale tu nie ma się co śmiać, bo przygotowywanie tego typu zasobów jest przygotowaniem do tego, żeby przetrwać. Czyli obywatele mogą przetrwać, mogą pomóc przetrwaniu siebie, swoich najbliższych, swojego otoczenia i to jest bardzo ważny element udziału w wojnie. I tu znowu jest problem komunikacji. Są dwa wyjścia. Jeżeli Polsce coś grozi, jeżeli grozi coś Francji, Niemcom, jakiegokolwiek państwa, to są dwa wyjścia. Czy mówić o tym społeczeństwu, żeby się przygotowało, żeby kupiło sobie te puszki, żeby miało kaszę w domu, żeby wiedziało, gdzie pójść po odzież, a może żeby kupiło sobie, nawet jeżeli to kosztuje 2003 czy 5, nie wiem, może to będzie chińskie, a może portugalskie, jakieś odzienie, które mnie w znacznym stopniu ochroni, czy też nie mówić w obawie przed paniką i w obawie przed krytyką władz, bo zawsze lęk powoduje krytykę władz. No i państwa europejskie, Polska także wybiera jednak nie mówić. Ja od początku tej wojny w Ukrainie byłem przekonany, że Polacy powinni więcej wiedzieć. Na przykład, że ja powinienem wiedzieć, jeżeli pracuję w mojej fundacji w centrum Warszawy, niedaleko Nowego Światu, to powinienem wiedzieć, że jeżeli będzie sygnał nagle, obojętnie, być może przez radio, przez telewizję podany, to ja będę wiedział, gdzie iść. Ja dzisiaj wiem, gdzie jest metro, no ale ile osób w metrze się zmieści na Świętokrzyskiej? No ileś tysięcy, ale nie setek tysięcy. Czy są takie obiekty, czy nie ma? Oczywiście nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, czyli teraz nie ma możliwości już budowania wielkich schronów i tak dalej i nie uderzam w te tony, że nie zrobiono nic, a to, co mieliśmy, zostało zaprzepaszczone w Polsce, to jeszcze wcześniej niż 90. lata, jeżeli chodzi o posiadane nawet schrony. Ale są jakieś budowle, które się tego nadają i ja nie wiem, czy na przykład jak wejdę do Super Samu, to jest lepiej czy gorzej? Czy jak wejdę na przykład do tego metra, to ono się zawali natychmiast pod byle jakim uderzeniem i jeszcze bardziej ryzykuję, to może lepiej, żebym sobie chodził po prostu ulicą, bo jest mniejsza szansa, że tam zginę. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja jestem przekonany, że taka komunikacja spokojna powinna mieć miejsce pomiędzy obywatelem a społeczeństwem i społeczeństwo w ramach swojej komunikacji powinno być gotowe do wspierania państwa, do informowania o zagrożeniach. Teraz Ukraińcy na przykład wyławiają piątą kolumnę w ten sposób i każdego, który godzi w Ukrainę, natychmiast nie kablują. To nie jest jakieś prawda, szkaradne denuncjowanie swoich bliskich, tylko mówią, to jest człowiek, który szkodzi Ukrainie. I Polacy też powinni być gotowi na wspomaganie różnorodne, między innymi informacyjne, władz lokalnych, samorządowych, rządowych, kogo nie. Ale władza musi działać w drugą stronę i obywatel musi mieć zaufanie do władzy, a szczególnie zaufanie do władzy wtedy, kiedy następuje coś poważnego. Jak władza mówi siedzieć w domu, to obywatele nie mogą natychmiast wybiegać, bo jak mówią siedzieć w domu, to na pewno trzeba szybko uciekać. Jak mówią nie kupować, to na pewno trzeba biec do sklepu. I dzisiaj mógłbym się założyć teraz, panią redaktor, że jak wezwalibyśmy teraz Polaków do tego, żeby nie kupować paliwa, to za chwilę się ustawią kolejki. To znaczy, że w tej naszej komunikacji coś nie gra. Są takie państwa, gdzie władze mówią, zrobimy tak i tak. I ludzie mówią, dobrze, tak zrobimy. I tak robią. Szwajcaria chociażby, Szwecja jeszcze parę. I to jest bardzo istotne, co jest potrzebne generalnie w komunikacji między obywatelem a władzą, nie tylko w sprawach bezpieczeństwa, ale w najważniejszych, priorytetowych sprawach dla państwa. Nie mówię o polityce, o politykierstwie, bo to jest zupełnie coś innego, ale bezpieczeństwo jest najważniejszą potrzebą człowieka, nawet ważniejszą niż jego rozwój, bo nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest czymś podstawowym. I w sprawach bezpieczeństwa zarówno pandemii. Proszę zobaczyć, co się dzieje przy szczepieniach. jak bardzo nieprzekonywujące jest to państwo. Ja miałem wrażenie, że im dłużej mówimy o potrzebie szczepień, tym rośnie liczba nieprzekonanych do szczepień, bo wielu, którzy za bardzo nie wiedzieli, czy są przekonani, czy nie, szli bezwiednie, szczepili się. A później jak zaczęli przeglądać na oczy, co to jest, to rosła liczba tych, którzy nie chcieli się szczepić. To znaczy, że nie ma tej wiarygodności, skoro za szczepieniami stały wybitne autorytety, profesorowie, także ludzie, którzy chorowali, rodziny tych, którzy umarli i tak dalej. A mimo wszystko duży odsetek społeczności był przeciwny. W przypadku wojny ta komunikacja co do społeczeństwa informacji musi dotyczyć wielu różnych aspektów. Nie są trudne do przekazania. To nie jest tylko kwestia, gdzie się schronić, ale ta jest rzecz podstawowa, ale jak się schronić? Nawet jak mieliśmy to, ja miałem w szkole podstawowej, powiedzmy w średniej, już nie tylko jako oficer, żołnierz i generał, ale miałem również wtedy jakieś podstawowe informacje właśnie, jak się chronić w sytuacji zagrożenia promieniowaniem, jakimś gazem, ewentualnie broni biologicznej, bo żeby najmniej, bo nikt za bardzo nie wiedział, jak się chronić. Ale to było dawno, w związku z powyższym to nie jest dużo, to nie jest wielka sprawa. Mamy telewizję, mamy radia, mamy wszystko i tutaj ja nie widzę problemu, żeby obywatel to wiedział. Czy dzisiaj obywatel wiedziałby, jak się zachować w czasie wojny? Wątpię. Wątpię, ponieważ mnie pytało, jak się ta wojna zaczęła w Ukrainie i był taki okres dużych obaw w Polsce, to mnie pytali ludzie, na przykład, czy teraz natychmiast należy wyjeżdżać już do Hiszpanii? Albo czy jak starczy mi tego paliwa, jak natychmiast ucieknę gdzieś tam, powiedzmy, bliżej Odry, czy to wystarczy i tak dalej. Te pytania zadawali ludzie wykształceni, ludzie, którzy mają dużą wyobraźnię, ale którzy nie mają podstawowych zupełnie informacji takich, które można by im w ciągu 2 godzin przekazać.
Panie generale, rozmawiamy trochę o tym, co robić na wypadek wojny, ale i mam wrażenie, że pan generał próbuje nam przekazać, że to nie jest tylko teoretyzowanie, że te zagrożenia wojną należy bardzo poważnie traktować, ale ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że to zagrożenie wojną jest nie tylko w kontekście wojny w Ukrainie. Wrócę do maja. W wywiadzie dla dużego formatu powiedział pan generał tak. To, co robi Rosja, to ogromne zagrożenie, być może nawet większe, największe od II wojny światowej, ale to nie jest główne zagrożenie dla świata. Wskazywał pan na opinię ekspertów, między innymi amerykańskich, również wojskowych, którzy uważają, że wojna USA z Chinami jest nieunikniona i może się zdarzyć w ciągu najbliższych 10 lat. Ja mam wrażenie, że w Polsce nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy, w Europie może nawet, ale chciałabym nawiązać do nastrojów Polaków, bo kiedy Ibris bada postawy Polaków wobec innych narodowości, to okazuje się, że w 2022 roku spadło pozytywne nastawienie do Rosjan z 47 do 22%. Bardzo duży spadek, nie należy się temu dziwić oczywiście. Negatywne postawy wzrosły z 14 do 60%, ale jeśli pytamy o Chiny i o Chińczyków, to spadek pozytywnych nastrojów jest minimalny właściwie, z 45 do 38%, a nastroje, postawy negatywne są również minimalne, wzrost jedynie z 6 do 8%. A to właśnie Chiny mogą być tym, co bardziej zagrozi światu niż Rosja, zdaniem wielu. Ja tylko przypomnę, że po tym incydencie w Przewodowie sekretarz generalny NATO również zaczął baczniej zwracać uwagę światu na zagrożenie ze strony Chin, mówiąc, nie możemy nazwać tego kraju przeciwnikiem, ale widzimy coraz większe militarne znaczenie tego kraju. Zauważamy coraz większą współpracę Pekinu z Moskwą. Więc panie generale, dlaczego Chiny mogą być większym zagrożeniem niż Rosja, która przecież jakby stwarza takie zagrożenie bardzo namacalne rozlania się tego konfliktu, niektórzy mówią zagrożeniu trzecią wojną światową. A to jednak Chiny są większym zagrożeniem. Dlaczego?
Po pierwsze, dramat wojny w Ukrainie wynika przede wszystkim z tego, co tam się dzieje, bo giną ludzie. Giną kobiety, dzieci, osoby cywilne, giną żołnierze. I niszczone jest państwo. Ale to nie jest jedyna wojna w świecie. I od 1945 roku tak naprawdę nie było ani jednego dnia, żeby gdzieś nie toczyły się jakieś walki zbrojne. Były takie lata, kiedy te wojny prowadzone były o wiele bardziej poważne, dotkliwe niż to, co widzimy dzisiaj w Ukrainie. Przypomnę Wietnam, 2 miliony osób cywilnych zginęło w Wietnamie, a 3 miliony łącznie ofiar. Wojna koreańska, to są setki tysięcy po obydwu stronach i Amerykanów, Chińczyków także, nie mówiąc o Koreańczykach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, że dramat tej wojny dla nas trochę wynika z empatii do sąsiadów, ale też z obaw, bo to jest wojna u progu, to jest wojna u naszych sąsiadów i realnie nawet jeżeli nie myślimy o tym, to czujemy, że zawsze ta wojna ma większe możliwości przeniesienia się do Polski niż z Korei czy z Wietnamu. Natomiast ma pani rację, tak to oceniam, ale nie tylko ja tak to oceniam, że największym zagrożeniem dla porządku światowego, dla bezpieczeństwa w świecie od wielu, wielu lat oceniana była w ten sposób rywalizacja. Ja uważam, że to jest coś więcej niż rywalizacja, rivalry, bo tak to Amerykanie też nazywają, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Stany Zjednoczone mają w swojej doktrynie zapisane, że mogą kształtować bezpieczeństwo świata używając sił zbrojnych. A Chiny pokojowe od czasów Deng Xiaopinga, który narzucił na całą epokę sposób rozwoju państwa, przede wszystkim ekonomiczny, gospodarczy i ewentualną obronę na własnym terytorium, zmieniły zupełnie swoją strategię. Chiny Xi Jinpinga od 2013 roku z każdym miesiące, już nie tylko w latach to się zmienia, zwiększają swoje defensywne na ofensywne podejście do rozwiązywania wielu problemów, przede wszystkim gospodarczych, co jest sprawa jasna, ale dzisiaj nikt, kto zajmuje się Chinami, nie może mieć złudzeń. Chiny przygotowują się do wojny. Czy ta wojna będzie rozpoczęta przez Chiny, czy przez Stany Zjednoczone, to nie czas dzisiaj o tym przesądzać. Być może mają rację ci eksperci, którzy mówią, że to Amerykanie nie będą mieli innego wyjścia i użyją jakiegoś pretekstu, żeby zahamować ekspansję chińską, bo dzisiaj Chiny, budując Belt and Road Initiative, nowy jedwabny szlak, są już w ponad 100 państwach. Jeżeli w ONZ-cie mamy mniej niż 200 państw, a z czego z 50 zupełnie nie liczących się, bo nazw ich pewnie nie potrafimy wymienić, no to znaczy, że coś się dzieje bardzo poważnego w świecie. Następuje wielka zmiana. I dzisiaj ta wielka zmiana polega na tym, że Chiny ogłosiły to zresztą. Chiny ogłosiły budowanie świata wielobiegunowego, czyli takiego, gdzie staną na równi z Amerykanami i będą współdecydować o świecie. Ale to są słowa. W rzeczywistości ja tak to oceniam. Także nie tylko ja, ale wielu ekspertów, nawet przychylnych Chinom, oceniają, że to jest dążenie do wyeliminowania Stanów Zjednoczonych z tego pierwszoligowego działania w świecie i zastąpienia po prostu Stanów Zjednoczonych. Chiny robią to przede wszystkim metodami gospodarczymi, ale zrozumiane stało się jasne, szczególnie po działaniach na Bliskim Wschodzie, nie na Bliskim, w Afryce Północnej, przepraszam, chciałem powiedzieć o arabskiej wiośnie, kiedy to wojska, między innymi amerykańskie, ale nie tylko, działały dość intensywnie, a wiele państw, które tam miało swoje ulokowane biznesy, musiało w popłochu opuścić te biznesy i nie miały jak ich uratować. Do nich należały Chiny, ponieważ Chiny nie działały nigdy wojskowo od lat poza własnym terytorium. No, okazało się, że są zupełnie bezbronne. Nie miały czegoś, co było ważne. Dzisiaj co robi Xi Jinping, co robią Chiny? Chiny są dzisiaj najszybciej rozwijającym się militarnie państwem na świecie. Chiny są państwem, które zrezygnowały z trzeciej pozycji sprzedawcy uzbrojenia innym państwom i zeszły na odległe szóste. Z 11%, bo 11% sprzedaży pochodziło z Chin, zeszły do 5%. Dzisiaj Chiny zostały przejęte przez Francję i przez Niemcy, chociaż nadal Stany Zjednoczone i Rosja są w czołówce pierwsze i drugie miejsce. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, Chiny najszybciej rozwijają się wewnętrznie, produkują bardzo nowoczesne technologie, prawdopodobnie już wkrótce będą dysponowały sztuczną inteligencją na polu walki. Chiny, które działają w kosmosie i myślą o Marsie i nie wiadomo, czy nie są bardziej zaawansowane nawet niż Stany Zjednoczone w tym zakresie. Wreszcie Chiny, które gwałtownie przyspieszyły rozwój broni jądrowej u siebie. Nikt nie wie dzisiaj, ile mają rakiet naprawdę. Chińczycy to skutecznie utajniają, ale szacunkowo określa się, że może być już ich nie 220, jak przez wiele lat wymieniano, a może to już być 500. Sami Chińczycy mówią, że w najbliższej przyszłości będą dążyły do zrównania się potencjałem jądrowym ze Stanami Zjednoczonymi. Mógłbym tak wymieniać długo: lotniskowce, samoloty. Dlaczego lotniskowce i samoloty są ważne? Bo Chiny nie rozbudowują swojego potencjału lądowego w taki sposób przyspieszony, a stawiają na taki potencjał, który może być wykorzystany daleko od ich lądu. To są lotniskowce. Czy teraz już nawet Rosja ma jeden, budowane kolejne. To są samoloty, bardzo nowoczesne samoloty. To są różnego typu inne także okręty, czyli wszystko to, co pozwoli odejść od Chińskiej Republiki Ludowej gdzieś daleko, być może pod Alaskę i tam zawalczyć o coś, co jest istotne. O co walczą Chiny? Formalnie wymienia się Tajwan i wymienia się Morze Południowochińskie. To są dwa ważne elementy. Dlaczego Tajwan? Nie tylko ze względu na to, żeby grać Chinom na nosie i wspierać Tajwan, mówię tu o Stanach Zjednoczonych, ale ze względu na to, że Tajwan jest kluczem do pokonania bariery dźwięku w rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej. Tajwan to są półprzewodniki, Tajwan to są bardzo nowoczesne technologie i Tajwan to jest bardzo szybki rozwój. Może nie jest taka różnica między Tajwanem a Chinami, jak między Koreą Południową i Północną, ale w tym kierunku należałoby myśleć, biorąc pod uwagę różnice. Połączenie Tajwanu z Chinami oznacza duży problem w rywalizacji Stanów Zjednoczonych z przyszłymi Chinami tak połączonymi. To jest i Morze Południowochińskie. Morze Południowochińskie, mało znane w Polsce, to akwen, przez który przechodzi około 25% światowego handlu. Bardzo istotny, to jest jedna kwestia. I druga kwestia, no to jest teren bardzo newralgiczny po jednej i po drugiej stronie państwa, które albo sprzyjają Chinom, albo tak jak Wietnam, bardziej Stanom Zjednoczonym. I co Chiny robią na Morzu Południowochińskim? Po pierwsze się zbroją. Wyspy tak zwane niczyje albo nawet czyjeś, a nie do końca usankcjonowane prawnie, przejmują i rozbudowują. Czyli tak jak my zwiększamy powierzchnię naszego wybrzeża, usypując tam trochę więcej kamieni, piasku i tak dalej, mamy większe plaże, tak Chińczycy dobudowują, że tak powiem, przy małej wyspie teren i ta wyspa staje się większa, większa, a następnie montują tam instalacje wojenne, instalacje wojskowe. Te instalacje dzisiaj mogą razić państwa położone niedaleko tej wyspy, czyli na przykład Wietnam, ale nie tylko Wietnam, a z drugiej strony mogą także zagrozić przyszłym statkom przepływającym, a między innymi amerykańskim, przepływającym przez Morze Południowochińskie. Dzisiaj to są takie newralgiczne momenty. Czy Chiny zaatakują, czy nie zaatakują? Ja sądzę, że ten konflikt jest nieuchronny, to jest kwestia czasu, chociaż never say never, być może się uda w jakiś sposób ominąć, jeżeli te dwa państwa znajdą inny sposób na rozwiązanie problemu, albo jedno z nich pogodzi się z sytuacją taką, albo Chiny, albo Stany Zjednoczone. Dzisiaj Chiny idą bardzo do przodu, Amerykanie czują oddech na plecach, a w niektórych momentach już Chiny po prostu zdobyły tą palmę pierwszeństwa w handlu, w produkcji niektórych towarów. Ale różnie to może być, bo jednak w momencie, kiedy Amerykanie naciskają czerwony guzik i zabierają dostęp Chinom do różnych technologii, to widać, że Chiny zaczynają piszczeć i że nadal bez Stanów Zjednoczonych świat nie funkcjonuje, nie tylko na Dalekim Wschodzie bez Chin. W związku z powyższym dla Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj ta wojna w Rosji pokazuje wyraźnie, że o bezpieczeństwie świata, także tu w Europie, decydują Stany Zjednoczone w ogromnym stopniu, nawet nie w takim stopniu, jak sobie to wyobrażaliśmy w czasach jeszcze dawnych Związku Radzieckiego i NATO, a mianowicie w znacznie większym stopniu niż Rosja, bo kiedyś wydawało nam się, że ta Rosja to jest taka silna i nie. Okazuje się, że to Stany Zjednoczone mają dużo więcej sznurków pociąga. Mają tak wiele, że nawet państwa, które trochę brykają i którym się wydaje, że ich interes jest inny niż włączenie się do koalicji antyrosyjskiej, mówię tu o wspieraniu Ukrainy teraz, to one jednak uszy tulą po sobie i grają w orkiestrze, gdzie dyrygentem jest Joe Biden, a nie Olaf Scholz, prawda, Emmanuel Macron, jeszcze ktoś. Tak naprawdę w Europie Stany Zjednoczone takich bezwzględnych przyjaciół to mają w Wielkiej Brytanii, w Polsce. Reszta realizuje swoje cele w różny sposób, często odmienny niż chciałyby to Stany Zjednoczone. Tu było widać końcówkę funkcjonowania Angeli Merkel, która w ostatniej wizycie w rozmowie z już Joe Bidenem powiedziała wyraźnie, a my nadal będziemy handlowali z Chinami. No i nic nie powiedział. A my nadal będziemy mieli Nord Stream 2. Ale co się okazało? Okazało się, że ten dyrygent, że tak powiem, w tej orkiestrze światowej nie znalazł sposób na to, żeby również Europa postępowała tak, jak wskazują Amerykanie, jeżeli chodzi o Rosję. Nie należy panikować, bo świat był już parę razy na takim zakręcie, powiedzmy, jak teraz. Dzisiaj bliższa ciału koszula niż sukmana i nie ma co się dziwić, że najważniejsza dla nas jest wojna z Rosją. I jest problem także trochę komunikacyjny. Polacy współczują Ukraińcom, pomagają Ukraińcom, chociaż się obniżają te stopy poparcia, ale uważam, że nadal nie jest źle. Ale może nie do końca zdaję sobie sprawę z tego, że rezultaty tej wojny są korzystne dla Polski. One są korzystne dla dwóch państw, znowu. One są najbardziej korzystne dla Polski i dla Stanów Zjednoczonych. Dla Stanów Zjednoczonych dlatego, że Stany Zjednoczone działając, wspierając, występując przeciwko Rosji, nie ma co ukrywać, tak przecież jest, inspirując inne państwa do tego, powodują wyeliminowanie jednego z przeciwników. Ten kontekst Chin dlatego był tak ważny, bo możliwy konflikt Chin wspartych przez Rosję byłby bardzo kłopotliwy dla Stanów Zjednoczonych, a na to się zanosiło. Dzisiaj Chiny to widzą, ale dla Chin jednak najważniejsza jest gospodarka. Chiny nie chcą wojny. Chiny raczej przygotowują się do wojny, która może nastąpić, gdyby Amerykanie nie widzieli innego sposobu rozwiązania sytuacji i tego zwycięstwa gospodarczego, przede wszystkim finansowego i nie tylko Chin. Natomiast wykluczona Rosja albo słaba Rosja no z całą pewnością zwiększa szanse Chin, zwiększa szanse Stanów Zjednoczonych i to w sposób bardzo poważny. I dlaczego Polska? Polska, bo Rosja już po 91 roku, od pierwszych dni zaczynała pokazywać pazury, kły, a potem już i rakiety i ciągle pojawiała się nazwa naszego państwa. W związku z powyższym dzisiaj my nie możemy mieć żadnych złudzeń. Tu się nie ma co pocieszać, że a może nie my, a może oni tylko straszą i tak dalej. No nie. Polska jest ważnym celem. Ja uważam, że ważniejszym niż kraje bałtyckie, niż Litwa, Łotwa i Estonia, bo tam jest to, prawda, interes rosyjski przywrócenia byłych republik i dojścia do ciepłych portów Morza Bałtyckiego. To jest pas bałtycko-czarnomorski dla Rosji, ale Polska jest w tej części Europy najważniejszym dla Rosji krajem NATO. I wrogiem Rosji jest NATO i Stany Zjednoczone. Rosjanie nie identyfikują Niemiec, Francji, nawet Wielkiej Brytanii, Polski indywidualnie. I potencjalne uderzenie na Polskę, gdyby okazało się skuteczne, a gdyby, nie daj Panie Boże, bo kiedyś jednak się tego obawialiśmy, że Polska spotkałaby się z niewystarczającą pomocą, to jest koniec NATO. To jest koniec NATO, bo już nikt by nie chciał należeć do takiego sojuszu, który okazałby się nieskuteczny. I dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, że ta wojna zwiększa nasze bezpieczeństwo. Ona z jednej strony jest groźna, bo jest blisko i oby się nie przelała na nasze terytorium i oby się skończyła jak najszybciej w Ukrainie, ale z drugiej strony ona po pierwsze zmniejsza siły rosyjskie i dzisiaj ja twierdzę inaczej niż wielu analityków, bo uważam, że dzisiaj Rosja nie byłaby w stanie uderzyć już na inne państwo poza Ukrainą, bo zdawałaby sobie sprawę z tego, że poza bronią jądrową już niczym nie dysponuje takim, co zapewniłoby jej zwycięstwo. Nie, natomiast za 5 lat, za 10 lat to jest możliwe. W związku z powyższym to, co powiedział Biden na Placu Zamkowym w Warszawie, jest ogromnie mądre. Rosję trzeba doprowadzić do takiego stanu, żeby ona nie miała siły militarnej podnieść ręki na nikogo, bo ona ma to zakonowane. To imperialne podejście oznacza niestety tego typu zakusy w zakresie gospodarki, w zakresie terytorium, w zakresie bezpieczeństwa w wielu sprawach. I to jest rzecz ogromnie istotna. Jest bardzo istotne także, że to nie jest tylko wojna antyputinowska, bo my bardzo często mówimy rosyjsko-ukraińska, rosyjsko-zachodnia wojna, ale często wyobrażamy sobie, że to jest wojna jakiejś grupy, Putin, elity i nawet jak czytam, że mówię, o jakby Putin tam gdzieś został, prawda, sprowadzony na bok, albo gdyby ktoś zamienił Putina, to już będzie spoko. Nic nie będzie. Elity rosyjskie dzisiaj są podobne do Putina, a wielu tam istotnych aktywistów jest jeszcze bardziej drapieżnych od Putina. Natomiast nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest podejście społeczeństwa i to jest przykre i to jest coś, co każe myśleć bardzo poważnie o przyszłości. Bo Niemcy, którzy mówią, że nie ma Europy bez Rosji w przyszłości, mają rację. Nasze polskie myślenie, że wyeliminujemy Rosję i nie będzie Rosji. No jak nie będzie Rosji? Będzie Rosja, to jest 140 milionów. A z Niemcami też sobie nie wyobrażaliśmy po wojnie, że kiedykolwiek coś po niemiecku w ogóle będziemy tutaj wypowiadali, już nie mówiąc o tym, że będziemy się nimi bratali. Na szczęście zmieniło się to. Jesteśmy przyjaciółmi, a nie czołgami, że tak powiem, wciąż będziemy się nawzajem straszyć. I z Rosją jest problem w tym, że 72%, może 60, mniejsza o 2 czy o 3% jest nastawionych zdecydowanie na popieranie tej wojny, jest nastawionych zdecydowanie na popieranie tej władzy. Tu nie chodzi tylko o Władimira Putina, bo to nie jest Mao Tse-tung, to nawet jeżeli jest to władza bardzo autorytarna, tu nie ma pogranicza religii jeszcze. To jest po prostu totalne zawierzenie swojemu liderowi. Każdy państwo, każdy lider by chciał tak mieć. I tu się nie ma co pocieszać, że Putin odejdzie i będzie okej. Ale to jest duży problem, bo ja jednak jestem przeciwnikiem, także uważam w błędnej komunikacji Europy z Rosją. Jestem przeciwnikiem stawiania po drugiej stronie narodu rosyjskiego. Naród, nawet jeżeli głosuje dzisiaj tak, jak głosuje, nawet jeżeli nie rozumie czegoś, jest wiele państw i w Polsce jakbyśmy się rozejrzeli, to też się dziwimy czasami, że jakieś grupy społeczne czegoś nie rozumieją, a powinny już dawno zrozumieć. I musimy mieć świadomość, że w Rosji to jest wynik indoktrynacji trwającej od lat 20., kiedy już państwo było, a tak naprawdę jeszcze wcześniej, od początku XX wieku. Więc to jest coś, co trwa ponad 100 lat. 4 pokolenia, 5 pokoleń z dziadka na i tak dalej. Wszyscy zakłamani, wszyscy zastraszeni, wszyscy mówiący i zgadujący, co chce zrobić władza. I korupcja, to zakłamanie i jeszcze pijaństwo stały się elementem narodowych cech. Nie tylko wadą, przywarą, bo możemy sobie wytykać różne wady w Polsce, mamy różne wady także, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest moja wada i chciałbym się jej pozbyć, albo cieszyłbym się, gdybym jej nie miał. W związku z powyższym to jest wielki problem. Dzisiaj to jest wielki problem Rosji, ponieważ Rosja, nie tylko Putin, ustawiła się po drugiej stronie świata Zachodu. To jest powrót, pełny powrót do lat powojennych albo wojennych, gdzie z jednej strony były Niemcy, prawda, Włochy, Japonia, z drugiej strony Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, państwa zachodnie, alianci. Duża sprawa. Uważam, że więcej powinniśmy robić komunikacyjnie, docierając, tak jak do nas docierała wolna Europa przez kilkadziesiąt lat. Nie wiem, jakie miała znaczenie, jakie odegrała, ale to było zielone światło komunikacji pomiędzy światem Zachodu, a naszymi ludźmi. Nawet jak się słuchało na słuchaweczkach jakichś takich, prawda, słabo tam ten głos dochodził, ale to było coś istotnego. Dzisiaj w świecie nowoczesnych technologii myślę, że częściej pieniędzy, które przeznaczamy na rakiety, dobrze byłoby przeznaczyć na różnego typu źródła, nie indoktrynacyjne, informujące, informacyjne, które docierałyby do społeczeństwa, bo to byłby błąd, gdybyśmy potraktowali społeczeństwo rosyjskie w całości jako przeciwnika świata Zachodu.
To jeszcze na sam koniec, panie generale, stawiając trochę kropkę nad i nad tym konfliktem, który poza Rosją się tli, tym konfliktem chińskim. Powiedział pan, że to jest w dużej mierze kwestia czasu, kiedy ten konflikt między i wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami może wybuchnąć, więc na koniec krótko. O jakim czasie mówimy? To znaczy, jak długo Chinom może jeszcze zająć dojście w tym wyścigu zbrojeń do takiego momentu, w którym one będą gotowe stawić czoła Stanom Zjednoczonym militarnie? To jest kwestia roku, pięciu, dziesięciu lat?
Wojna w Ukrainie odgrywa tu bardzo ważną rolę. Chińczycy i tutaj ustami Xi wyznaczyli termin, w którym połączą się z Tajwanem. Dzisiaj Tajwan stał się języczkiem uwagi. Dlaczego Tajwan? Dlatego, że z jednej strony Amerykanie, ale także Japończycy zadeklarowali wprost, że udzielą pomocy Tajwanowi na wypadek ataku na Tajwan. Co oznacza, że przesłali sygnał do Chin, uważajcie, bo jeżeli zaatakujecie Tajwan, to my naszymi wojskami może będziemy też bronili Tajwanu. To oznacza nic innego jak wojnę, jak konflikt pomiędzy mocarstwami. Dzisiaj z całą pewnością mamy w świecie dwa supermocarstwa. To są właśnie Chiny i Stany Zjednoczone i one w największym stopniu dzisiaj decydują o losach świata, mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w Polsce, na Litwie, na Węgrzech, gdzieś tam w Hiszpanii, nawet we Francji i w Niemczech. Kiedy to może nastąpić? Myślę, że gdyby nie było tej wojny w Ukrainie, to była duża możliwość, że Chińczycy zdecydują się na siłowe przejęcie Tajwanu, nie czekając na rok 2049, bo wtedy będzie to setna rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej. W 1949 roku ustanowiono Chińską Republikę Ludową. Xi w jednym z przemówień skrócił to roku 2029, a później podczas różnych zjazdów partii, jakichś różnych spotkań oficjalnych, nie mówił już, kiedy to nastąpi, ale wyraźnie sygnalizował, że może dojść do szybszego zadziałania. No i teraz w czym problem? Problem w tym, że Stany Zjednoczone zdawały sobie sprawę z tego i zdają sobie sprawę z tego, że im więcej czasu dają Chinom, tym mniejsze są szanse Stanów Zjednoczonych. Ale też te Stany Zjednoczone trochę też poszły za daleko i trochę zabrnęły w taką sytuację, kiedy nie bardzo było można zrobić coś samemu, jakiś ruch w stronę Chin. Przede wszystkim to jest strategia czterech przeciwników. Ona funkcjonowała jeszcze przed Trumpem, ona była strategią zapisaną, ale Stany Zjednoczone ją realizowały. Czyli główni przeciwnicy zawsze od lat to są Chiny na pierwszym miejscu, Rosja jest na drugim miejscu, jest Iran i Korea Północna. Jeżeli popatrzymy na to, na czym się koncentrował Trump, to Trump zaczął przeciągać Rosję na swoją stronę, a ładował, że tak powiem, wszystkie strzały w stronę Korei Północnej i Iranu. Ja myślę, że już była bliska wojna z Iranem nawet i tam miało się na Bliskim Wschodzie zagotować, mielibyśmy kolejny Afganistan, Irak, albo jeszcze większe, że tak powiem, wyzwania w świecie, ale było widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone w tą stronę idą. Również, jeżeli chodzi o Koreę Północną, już na włosku coś tam wisiało, było blisko. Myślę, że obawy przed zaatakowaniem Korei Południowej, Japonii zdecydowały, że Trump wycofał się ze swoich takich jastrzębich zamiarów. Kiedy przyszedł Biden, ale już wcześniej jego specjaliści, różni eksperci prezydenccy już za Trumpa, już za Obamy to sygnalizowali, że Stany Zjednoczone nie mają sił na czterech przeciwników. Stany Zjednoczone dzisiaj oceniają, że mają siły na dwóch, a ja tego też nie jestem pewien. Jestem pewien, że na czterech nie mieli i stąd no, nie ma co ukrywać. Na pewno dzisiaj to już jest informacja powszechna. Stany Zjednoczone zdjęły sankcje z Iranu. Chociaż Iran nie zrobił nic tak na dobrą sprawę, żeby wyjść naprzeciwko tego zdjęcia, bo nadal kontynuuje swoje programy nuklearne, nadal przewyższa, że tak powiem, te dopuszczalne wskaźniki, jeżeli chodzi o składniki, uran i tak dalej, używane do badań w Iranie. A Korea Północna także nie zmieniła. I w związku z powyższym, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe? Dzisiaj Ukraina przeraźliwy sposób zadziałała na Chiny, bo Chińczycy zrozumieli, że Tajwan to jest dwa razy gorzej niż Ukraina dla potencjalnego agresora. Bo tak, pomoc będzie, zobaczyli jak działa społeczność światowa. Głosowanie w ONZ-cie, gdzie tylko 4 państwa zagłosowały tak jak Rosja, czyli nie potępiły agresji, to jest szok. Nie tylko dla Rosji. Ja sam byłem tym zdziwiony, że to jest niemożliwe, żeby w ONZ-cie, w tym ogromnym ONZ-cie, największa organizacja świata. To jest raz. Dwa, że świat się boi tego typu konfliktu z udziałem mocarstw i na wszelki wypadek staje, nawet jak nie jest przeciwny, to staje z boku i nie pomaga, bo wie, że to może się rozszerzyć i może mnie też zabić. W związku z tym to oddaliło możliwość wojny. To oddaliło możliwość wojny. A z drugiej strony też nie ma co ukrywać, że i Stany Zjednoczone przez pandemię, bardzo, pandemia ma bardzo duże znaczenie i dla Chin ma duże znaczenie. Dla Chin oddala Ukraina, ale oddaje też pandemia. Ta pandemia, która jak bumerang, nie wiem, bo czy to Chińczycy zawinili, ale gdyby oni, to jak bumerang wróciła i uderzyła prosto między oczy. To, co się dzisiaj dzieje w Chinach, łącznie z tym, że społeczeństwo nie wytrzymuje. To też jest wynik pandemii, sposobów rodzenia sobie z pandemią. To może doprowadzić do poważnych konsekwencji. To są Azjaci. Oni jak nie działają, to nie działają, ale jak idą, to tak jak na Tiananmen i kładą się pod czołki i są tysiące ofiar. W związku z powyższym to oddala wojnę. To oddala wojnę i być może uda się rzeczywiście ominąć tej wojny. Natomiast ta rywalizacja, jakaś zimna wojna, z całą pewnością będzie trwała. Wszystko wskazuje na to, że świat drugiej połowy XXI wieku będzie światem chińskim. Będzie światem, w którym Amerykanie będą musieli zejść z pudła z tego pierwszego miejsca w wielu różnych kwestiach. Potęga amerykańska w dużym stopniu wynika z tej pierwszoplanowej roli. Widzimy, jak my kupujemy broń. Amerykanie dają bezpieczeństwo. Dają bezpieczeństwa, bo są silni. Ale ta siła wynika także z biznesu, z kontraktów, z wielu różnych rzeczy. Proszę bardzo, jak dzisiaj Biden rozegrał tę wojnę. Dzisiaj na tej wojnie finansowo Amerykanie zyskują. Europa się buntuje, ale uszy tuli, traci finansowo i jedzie dalej. Amerykanie, ich Mobile i inne koncerny, nie tylko zbrojeniowo, bo tutaj to jest w ogóle totalny sukces Ameryki, ale również koncerny paliwowe, gazowe robią 2-3 razy przychody, te, które w tym samym czasie porównywalnie miałyby miejsce w poprzednim roku. W związku z powyższym może być bardzo różnie. Należy wierzyć, że skończy się na rywalizacji gospodarczej, że skończy się na być może dominacji jednej lub drugiej. Ja chociaż pracuję sam w Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Studiów właśnie azjatyckich, gdzie zajmujemy się Chinami, Indiami, Wietnamem, wszystkimi tymi państwami, Japonią, bardzo mocno Koreą, to przyglądając się bardzo mocno Chinom, przyglądając się jak Chiny działają, analizując jak Chiny działają w tych 100 państwach, no widzę, że w 20 państwach jednak tak zrobiły, że biznes chiński super, a te państwa w kłopocie. W związku z powyższym, no nie ma lepszych i gorszych. Wszędzie jest albo America first, albo China first. Trzeba myśleć swoimi kategoriami Poland first i wierzyć, że do tego konfliktu nie dojdzie, ale wiara to za mało. Nie wszystko trzeba zwalać na Pana Boga, trzeba samemu mu pomóc i się też przygotowywać, żeby gdyby nas zaskoczyła, żeby to było zaskoczenie mniejsze albo żeby w ogóle to nie było zaskoczenie.
I tutaj postawmy kropkę. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był generał dywizji Bogusław Pacek.
Dziękuję bardzo.